Kochani, najpierw chciałbym przekazać pozdrowienia. Tak się złożyło, że tydzień temu z Adamem byliśmy w Poznaniu, a nie tylko w Poznaniu, również w Krotoszynie. Witam Mariole, teraz Ciebie widzę serdecznie. W Kielsku też byliśmy, też miało być pozdrowienia. W każdym bądź razie byliśmy również w Krotoszynie, w gminie mesjańskiej. Tam bracia z tej gminy, człon tego zboru tamtego stanowi ta grupa Hagada, która śpiewała 15 maja tutaj w Szanowie. Bracia nas serdecznie pozdrawiają tutaj w zborze. Jak i również, chociaż chwilkę, byliśmy w zborze społeczności chrześcijańskiej w Poznaniu. I również tam bracia, niektórzy z Was znają, chociaż niektórych, brat chociażby Rysiu Dobrowolski, jak i cały zbór, też nas serdecznie pozdrawiają. I też miałam taką rozmowę z Kamilą, tutaj niektórzy również ją poznali. Kamila, może dla tych, którzy teraz nie kojarzą, jest to osoba, która 10 lat modli się o nawrócenie swoich rodziców. I po 10 lat Pan Bóg ją wysłuchał. Po 10 lat jej mama się nawróciła, przyjęła chrzest. Dzisiaj jest osobą, która chce zbliżać się do Pana i więcej, trudnością do tego, aby zbliżać się do Pana, było to, że nie widziała. Miała zaćmę, bardzo dużą zaćmę. Dzisiaj widzi, czyta Słowo Boże. Kamila daje świadectwo tego, że również Pan Bóg wyciąga jej tatę z alkoholizmu, że dał mu teraz pracę i jak mi o tym opowiadała, to mi takie ciepło przychodziło, że jak modliliśmy się w poniedziałek na tym czasie modlitwy, to płakałem, bo to jest łaska. W taki sposób przejawia się łaska. No i może też taka jedna radosna też wiadomość. Ania nic nie powiedziała, może nie wszyscy wiedzą. Ania ma pracę w szpitalu, będzie pracowała w zakładzie rehabilitacji. Udało się, już nie będzie na wolontariacie, będzie już taką pełnoprawną pracownicą. Wiele jest rzeczy, za których możemy dziękować naszemu Bogu. Ale dzisiaj, kochani, chciałbym się z Wami dzielić jednym słowem na temat, zatytułowałem to słowo zazdrosne o ducha. Może za chwilę wyjaśnię, czy będzie wyjaśnione, o czym to słowo będzie. Izrael w swojej historii miał jedną taką rzecz, która stanowiła dla Izraela pewność tego, że Pan Bóg opiekuje się Izraelem. Tą rzeczą była Arka Boża. Arka Boża była to skrzynia uczyniona z drzewa akacjowego, pokryta od zewnątrz i od wewnątrz złotem, o wymiarach długość 2,5 łokcia, no to jakby to przekładając na nasze wymiary, około 1,20 cm w długości, szerokość i wysokość około 60 cm. Taka niewielka skrzynia, którą Pan Bóg kazał uczynić Izraelowi. Skrzynia ta miała różne nazwy, różnie ją Izrael nazywał. Czytamy, że nazywano ją Arką Przymierza, dlatego, ponieważ miała przypominać o przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem, ale również była nazywana skrzynią świadectwa. Skrzynią świadectwa dlatego, ponieważ świadczyła o tym, że Bóg zawarł na górze Synaj przymierze z Izraelem i była świadectwem tego, że Bóg opiekuje się swoim ludem. I również była nazywana w taki sposób, że Jahwe spoczywający na cherubach. Również w taki sposób nazywana była ta arka, ponieważ nad cherubami, które były przed błagalnią tej arki, objawiał się Mojżeszowi Bóg. Nad tymi cherubami objawiał się Boży głos. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, jest zapisane, że Pan Bóg kazał do tej arki złożyć świadectwo. Nie wiem, czy ktoś pamięta, czym było, jakie tam rzeczy były w tej arce, w środku tej skrzyni. Czy ktoś pamięta, co Pan Bóg tam kazał włożyć? Laskę, tak, Estera, laska Arona, ale jeszcze były dwie rzeczy. Tablicę z przymierza. I tak, i naczynie z manną. Były to trzy rzeczy, które miały przypominać o tym, że Bóg jest Bogiem i Królem Izraela. I laska Arona to była związana z historią, że no niegdyś doszło do buntu w Izraelu. Izrael powiedział, dlaczego przywództwo ma być po stronie Arona. Bóg powiedział, dobrze, w takim razie zróbcie tak, Złóżcie wszystkie 12 lasek z każdego pokolenia i złóżcie je w jedno miejsce. Która z tych lasek zakwitnie, to wówczas będzie wiadomo, że w tym to pokolenie ma sprawować przywództwo. I było tak, że tylko jedna laska zakwitła. Była to laska Arona. I ta laska, która była złożona w tej skrzyni przymierza, miała świadczyć, miała być poświadczeniem dla buntowników, że droga buntu nie jest drogą Bożą. Bóg nie chce buntu w swoim ludzie. Kolejną rzeczą naczynie z manną miało świadczyć to, że Bóg karmi swój lud. Karmił swój lud, kiedy wędrował po pustyni Izraela, ale karmi też i nas dzisiaj. Nie tylko chlebem powszednim, karmi nas również przede wszystkim chlebem duchowym. No i tablice przymierza, wiadomo, miał przypominać to, że Bóg jest prawodawcą Izraela, że Bóg jest ich królem, że zawarł tylko z nimi w tamten czas przymierze na górze Synaj i wziął ich jako swój lud. I Pan Bóg tak sobie upodobał, że przez tą skrzynię objawiał swoją moc, swoją obecność. I było tak, że ta skrzynia towarzyszyła zawsze wielkim wydarzeniom w Izraelu. I gdy będziemy czytać o Izraelu, że kiedy okraczają i maszerują wokół 13 razy wokół Jerycha, to będziemy czytać, że na czele stała Arka Boża. Prawda? Kiedy Izrael przekraczał wody rzeki Jordan, to również na przodzie, kiedy te wody rozstąpiły się, stała Arka Boża. Było tak, że kiedy Arka Boża była z nimi, Izrael wygrywał wojny, które toczył. W każdym z większych wydarzeń towarzyszyła Izraelowi Arka. Był to symbol Bożej obecności Izraelu. I kochani, my również mówimy o Bożej obecności w naszym życiu. I chciałbym to przedłożyć na taką lekcję dla nas. Kiedy tu przychodzimy co niedziela, to razem z braćmi idziemy na górze i modlimy się o to, aby Bóg tutaj objawiał swoją siłę, aby objawiał swoją obecność, aby nas błogosławił tą swoją obecność. Tego pragniemy. O to prosimy. Natomiast jak w środowych nabożeństwach mieliśmy kiedyś ten fragment, czytaliśmy, że Paweł Apostoł, kiedy mówił na Areopagu, to mówił, że tak naprawdę to my w Bogu żyjemy, poruszamy się i w Nim jesteśmy. Tak naprawdę Boża obecność, czy jej dostrzegamy, czy jej nie dostrzegamy, ona jest. Dlatego nieraz się zastanawiam bardziej, że może bardziej winniśmy się modlić o to, abyśmy sami byli obecni dla Boga, tak jak Bóg obecny jest dla nas. Antony de Mello, taki człowiek, myśliciel, napisał kiedyś taką refleksję, odkrycie. I on zapisał takie słowa, taką jakby rozmowę dwojga ludzi ze sobą. Pomóż nam znaleźć Boga. Ten ktoś odpowiedział, nikt nie może wam w tym pomóc. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie może pomóc rybie w odnalezieniu oceanu. Bo ryba w tym oceanie jest. I tak samo jest z nami. Żyjemy w obecności Bożej. Nie zawsze ją dostrzegamy. I wczoraj tak przypadkowo, gdy wracałem z Szanowa, miałem ustawione Radio M i był tam taki reportaż, który bardzo mnie poruszył. Reportaż o tytule Gedeonita. I był tam człowiek, który opowiadał, nie wiem w jakim kontekście, bo włączyłem ten reportaż, już on trwał, słucham tylko kilka minut, ale opowiadał o pewnej dziewczynie, która dostała tą Biblię, wiecie, Nowy Testament, tą gedeonicką i zaczęła czytać tą Biblię w domu, ten Nowy Testament. I gdy zobaczył to jej ojciec, wziął jej tą Biblię i powiedział, nie będziesz czytała Nowego Testamentu od sekciarzy. I zabrał jej to słowo. I ten ojciec był górnikiem. I ten człowiek opowiadał, że po paru miesiącach nastąpiła tragedia na kopalni, bo zasypani zostali ci górnicy i też ten ojciec. I po kilku dniach odnaleziono ciała uduszone. Wszyscy ci górnicy, 30 górników nie żyło. I kiedy dano te rzeczy, najbliższe rzeczy, które były przy tych górnikach, kiedy oni zginęli, oddano jej rodzinie, to o dziwo okazało się, że ten ojciec miał przy sobie ten Nowy Testament. I kiedy córka ten Nowy Testament wzięła, to wiecie, że tam na samym końcu tej książeczki jest możliwość wypełnienia deklaracji, że powierza się swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I wpisane tam było imię i nazwisko jej ojca. i pod tym imieniem i nazwiskiem było napisane: przepraszam cię, córcio. I więcej, pod tym jego podpisem były podpisy 30 innych górników, którzy również się podpisali. Wszyscy zginęli. Był taki czas, być może dla nich potrzebny, czas, w którym zasypano ich, w którym być może jeszcze chwilę żyli, aby doświadczyli tego ogromu oceanu, że Bóg ich otacza i powierzyli życie Jezusowi. Poruszyło mnie to świadectwo. Natomiast, kochani, nierzadko jest tak, że w naszym życiu dzieje się też niebezpieczny proces. Ponieważ kiedy coś nabiera w naszym życiu oczywistości, takiej pewności, coś, co występuje z dnia na dzień, jesteśmy o tym przekonani i pewni, to takie rzeczy często nam powszednieją. Często zdarza się tak, że te rzeczy już nie traktujemy tak jak na początku. I to widać po naszym życiu, kiedy małemu dziecku kupimy zabawkę, którą bardzo chce, albo jakieś zwierzątko, no to zachowanie tego dziecka jest zawsze podobne. Zawsze jest zachwyt nad tą nową zabawką przez pierwszy tydzień, przez pierwszy miesiąc, ale potem ta zabawka trafia w kąt. I już się tak ją nie interesuje. Widać od samego dziecka, my dorośli jesteśmy podobni. Pewne rzeczy w naszym życiu z czasem powszednieją. I co jest przykre, również powszednieją nieraz uczucia. I to widać na przykładzie nieraz małżeństw, kiedy jest miłość wielka, wspaniała, wydawałoby się będzie wieczna, aż do śmierci, tak się przyrzeka, a potem ta miłość powszednieje. Staje się bardziej zrzędliwa, bardziej chcąca swego. Takie jest nieraz nasze życie. Nie tylko rzeczy nam powszednieją, nieraz powszednieją nas uczucia. I myślę, że ta powszedniość może również dotyczyć naszych nabożeństw. Ja sobie zadaję pytania nieraz, Radek, na ile we mnie jest radość tego, że przychodzę na to miejsce? Na ile jest we mnie radość tego, że Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, że mogę iść do kościoła, że mogę się wspólnie modlić z moimi braci, z moimi siostrami, że mogę wspólnie mieć społeczność z Tobą. Czy jest we mnie to słowo, psalmisty, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy? Czy idę, bo do tego się przyzwyczaiłem, bo nadeszła kolejna niedziela i kolejny raz idę do zboru? Czy jest we mnie przeżycie tego, że jestem w miejscu, w którym uświęca Bóg? Myślę, że powszedniość może dotyczyć naszych relacji z Panem Bogiem. Pierwszy zarzut, jaki Pan ma do tych kościołów z Księgi Objawienia, to jest zarzut do kościoła efeskiego, że mam ci to za złe, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Jaki był mój stan, kiedy się nawróciłem? Jak przeżywałem obecność i relację moją z Bogiem, a jak przeżywam ją teraz? I te słowa, od których chciałbym dzisiaj zacząć też, jakby ten tytuł tego słowa jest związany właśnie ze słowami apostoła Jakuba. 4:5. Apostoł Jakub zapisał, że nie na próżno mówi Pismo o Bogu. Nie na próżno Pismo mówi o Bogu, że zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził. Powiem wam, jak przeczytałem te słowa, zrobiły na mnie wrażenia. Bóg pożąda we mnie, w każdym z nas, ducha swojego, którego w nas utwierdził. Apostoł Jan mówi, że zostaliśmy namaszczeni od świętego. Dostaliśmy namaszczenie od samego Boga Duchem Świętym. Pan Bóg chce nam dać Ducha swego Świętego, chce czynić w nas świątynię Ducha Świętego. To są wspaniałe słowa, ja nieraz ich nie rozumiem, ale to mówi o nas, o każdym z nas Bóg. A tylko po to, abyśmy się stali świątynią, bo wówczas tylko On zamieszka w nas wraz ze swoim Synem. Kiedy tak nie będzie, Bóg nie będzie w nas mieszkał. Kiedy tak nie będzie, być może będziemy wtedy nominalni jak ludzie, którzy Boga mają za nic, jak nie chcą z Nim żyć, jak nie chcą mieć nic z Nim wspólnego. Dlatego myślę, że Pan Bóg mówi, że nie tyle pragnie, On pożąda ducha, ponieważ jest to tylko warunkiem, że On wtedy będzie w nas mieszkał i będzie w nas odbierał dla siebie chwałę. I kochani, w Izraelu nastał kiedyś taki czas, kiedy Arka Boża spowszedniała Żydom. Stało się to wówczas, kiedy Izrael zaczął myśleć, że ich siła nie tyle jest w Bogu, co ich siła jest w samej skrzynce z drzewa akacjowego. Zapomnieli o tym, że ich zwycięstwa i te wielkie objawienia się Bożej chwały miały dwa warunki. Pierwszym warunkiem to było ich posłuszeństwo. To było posłuszeństwo względem Bożego prawa. A druga rzecz, że właśnie ich siła była w Bogu, który objawiał się w arce, a nie w arce, która objawiała Boga. I był taki czas, jeden moment w Izraelu, że arka zawiodła. Pewnie znacie tą historię. Izrael toczy bój z Filistynami. Była to walka, która składała się z dwóch części. Pierwszą część, Izrael toczył ten bój bez arki. Nie miał w swoim obozie arki i polegli, przegrali. I kiedy przegrali, miała nastać jakby druga odsłona tej walki, starsi ludu izraelskiego powiedzieli: przegraliśmy, bo nie było przy nas Arki Bożej. W takim razie sprowadźmy Arkę do nas, a na pewno zwyciężymy Filistyńczyków. I tak się stało. Posłali po Arkę, tą Arkę, przy tej Arce, gdy ona została przyniesiona, stało dwóch kapłanów, byli to synowie Helego, Pinchas i Hofini. I nastała wielka wrzawa, wielka radość. Księga Samuelowa, która o tym pisze, daje takie świadectwo, że Izrael tak się radował, że ziemia drżała. Napisane jest, że ten głos tej radości Izraela usłyszał gdzieś tam, nie wiem jakie były odległości pomiędzy tymi obozami, ale usłyszał ten głos radości obóz filistyński. I w obozie filistyńskim zapanowała panika i przerażenie. Ja tylko przeczytam jedne słowa. Filistyńczycy zareagowali tak na te słowa. Bóg przybył do obozu. Biada nam. Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie było. Biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów. Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelkie plagi na pustyni. I paradoks. Przerażeni Filistyńczycy, którzy jakby mogli, pewnie wycofaliby się z tej walki, pokonują pewnych siebie, pewnych zwycięstwa Izraelczyków. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Izrael sprowadził Arkę do swojego obozu jako Izrael, który grzeszył. Który nie tylko, który grzeszył, ale który za nic miał obecność Boga w swoim narodzie. Gdybyśmy przeczytali całą tą historię, to byśmy przeczytali, że ci dwaj kapłani, którzy mieli prowadzić lud do Boga, mieli wielki grzech przed Bogiem. Zapisane jest, że ich wielkim grzechem było to, że nie tylko sami grzeszyli, ale również poprzez swój grzech sprowadzili cały lud izraelski, że trwał w grzechu i lekceważył ofiarę Pana. Duchowa kondycja Izraela była wtedy mizerna. Nie było jej wcale. Dlatego, kiedy Izrael odszedł od Boga, to tak samo Bóg odszedł od Izraela. I wtedy myślę, że nie, to Arka zawiodła, ani nie Bóg zawiódł. To zawiódł sam Izrael. I drodzy, myślę, że może być też tak, że w naszym życiu również zaczniemy lekceważyć obecność Boga w naszym życiu. Ponieważ możemy nabrać takiej oczywistości, że Bóg jest z nami, że jesteśmy Jego dziećmi, że nam błogosławi, że może być to nieraz proces naszych wyobrażeń, a nie rzeczywisty stan rzeczy. A to dlatego, że naszym życiem możemy żyć tak, że Bóg zacznie się od nas oddalać, ponieważ my się będziemy oddalać od Niego. Możemy popaść w taki syndrom grzechu Izraela. Umieścić Boga w naszej arce, którą stworzymy w swoich wyobraźni. Tą arką może być chociażby to miejsce, kościół. Jak już przychodzę w niedzielę do kościoła, to Bóg jest ze mną. Mogę stworzyć sobie wiele wyobrażeń w swojej głowie, że Bóg mi błogosławi. Natomiast ta lekcja, którą chciałbym tutaj podkreślić, utrata Bożego błogosławieństwa przez Izrael była związana z tym, że Izrael zaniedbał relacji ze swoim Bogiem. Izrael nie był obecny dla Boga. To i Bóg przestał być obecny dla Izraela. I o tym też świadczyło życie Żydów. Gdybyśmy znowu czytali to świadectwo z Księgi Samuelowej, to byśmy zobaczyli, jak Izrael żył, jak żyli ci kapłani, synowie Helego. I również o naszym życiu, o naszej kondycji z Panem świadczy nasze życie. Jakie jest we mnie pragnienie uczestniczenia, chociażby w tych rzeczach, które organizujemy tutaj w zborze, w tych naszych nabożeństwach. Na ile jest we mnie, na jaki stanowi priorytet dla mnie Bóg, a jaki stanowi priorytet moja codzienność, moje praca, moje obowiązki, moje rzeczy, moje plany. Ile w tym wszystkim, co robię codziennie, nie mówię o niedzieli, w tych dniach powszednich, ile jest Boga, a ile jest moich zwykłych spraw. Na ile jest we mnie gotowości, mów Panie, bo sługa Twój słucha. A na ile, że chcę zadbać o swoje sprawy. To wspaniałe świadectwo tutaj brat Tomek dał, na ile jestem gotowy, aby usłyszeć szept Boga, który być może nieraz sprowadza mnie do służby, który być może nieraz sprowadza, abym wyszedł przeciw człowieka i być może dał mu świadectwo, być może mu pomógł, być może zaprosił go do domu, co jest o wiele trudniejsze. Kogoś, kogo nie znam, kogoś być może, który, powiem brzydko, śmierdzi, a Bóg mówi, wypierz jego szaty, może daj mu swoją koszulę. Czy jestem gotowy na to, aby usłyszeć Boży głos w swoim życiu? Czy jestem faktycznie tym zainteresowany? Czy jest to moim staraniem? Czy o to się modlę? Boże, uczyń we mnie słuch Samuelowy. Ale wróćmy do tej historii, którą czytamy o Arce Bożej. Arka Boża znalazła się, została uprowadzona przez Filistyńczyków. Kiedy Izrael przegrał, Filistyńczycy zabrali ją ze sobą do swojej ziemi. Kto pamięta, jak długo była w ziemi filistyńskiej? To już trudniejsze pytanie. Pewnie już trzeba było czytać wczoraj tą historię, żeby wiedzieć ile. Znajdowała się tam niedługo, raptem 7 miesięcy. Dlaczego tak się stało? Bo okazało się, że ta arka wcale nie została, że tak się wyrażę, przeterminowana. Że ta moc dalej objawia się w tej arce. Ale objawia się daleko od Izraela. Skoro Izrael odszedł od Pana, to Bóg zaczął objawiać swoją moc daleko od ziemi izraelskiej. Filistyńczycy sprowadzili tą arkę do swojej świątyni, do świątyni Dagona i zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Na drugi dzień, kiedy przyszli, zobaczyli, że Dagon, ten posąg, leży przed arką twarzą na ziemi. No to podnieśli tego swojego bożka, ale przyszli na drugi dzień i zobaczyli tak samo, że leży twarzą do ziemi przed Arką Bożą, ale głowa jest odcięta i dłonie również. Więcej, nastąpiła plaga guzów i niektórzy z nich poumierali. Zostało wielkie przerażenie. Postanowili Filistyńczycy z tego miasta, gdzie ta arka była, w tej świątyni Dagona, przenieść ją do innego miasta. Ale w innym mieście stało się to samo. Przenieśli ją jeszcze do innego miasta i znowu stało się to samo. Postanowili ją oddać Izraelowi. I tak zrobili. Dali ją na wozy, które prowadziło bydło i ona trafiła do domu Abinadaba w Kiriat Jarim. I tam leżała ona w zapomnieniu. Potem powiemy sobie, jak długo leżała w zapomnieniu, to też jest niesamowite, ale leżała w zapomnieniu aż do czasów Saula i dopiero król Dawid przypomniał sobie o tym, że kiedyś była Arka Boża, o której zapomniano, o którą się Izrael przez te lata nie troszczył. I w Księdze Kronik, w 13 rozdziale, otwórzmy, zapiszemy, tam przeczytamy, co było powodem, że Dawid pomyślał o Arce Bożej. 13 rozdział 1 Księgi Kronik, 1 werset do 3. Dawid naradzał się z tysięcznikami, setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami. Potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela: jeśli się to wam podoba, jeśli będzie to pomyśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj się tu zgromadzą, abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o nią nie troszczyli w czasach Saula. Bośmy się o nią nie troszczyli w czasach Saula. Odkąd Arka Boża była w tym domu Abinadaba, pamięć o niej zanikła. To też taka lekcja jest może dla nas, że nieraz jest tak, że kiedy o coś się modlimy, a Bóg nas nie wysłuchuje, to nieraz odchodzimy od Boga. Może się obrażamy, może się buntujemy. Boże, dlaczego? Zamiast być może zerknąć w głąb samego siebie i poszukać przyczyny, że Bóg milczy w samym sobie. Ale wracając znowu do tej historii, wiecie, ile ta arka leżała w zapomnieniu? Izrael o niej nie pamiętał? Jak policzyłem, bo da się policzyć, to mnie to zaszokowało. W pierwszej księdze Samuelowej, w 7 rozdziale, w 2 wersecie jest zapisane tak. Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim, czyli do tego domu Abinadaba, upłynął długi okres lat 20. I te słowa w tej księdze Samuelowej zapisane są jeszcze przed władzą, którą objął Saul. Czyli musimy dodać do tych 20 lat jeszcze okres władzy króla Saula. I według świadectwa słów apostoła Pawła, który mówi w Dziejach Apostolskich, są zapisane ze słowa do Żydów, to Saul jako król panował lat 40. 20 plus 40, 60 lat. 60 lat Boża obecność. Może troska też o Bożą obecność, troska o Boga. Arka była poza myśleniem, poza Izraelem. Izrael w ogóle nie był z nią związany. Z tym czymś, co Bóg dał Izraelowi jako coś, co miało przybliżać mu, że on jest z nimi. Dawid jednak przypomniał sobie o tym i te słowa też mnie poruszają. Ponieważ Dawid mówi, bośmy się nie troszczyli o arkę w czasach Saula. Niesamowite słowa pokory. Gdy sobie tak czytam je, to widzę, że Dawid nie miał władzy za czasów króla Saula. Mógł powiedzieć, bo się Saul o nią nie troszczył. Natomiast Dawid mówi, bo myśmy się nie troszczyli o nią. Dawid nie zrzuca winy na lud, nie zrzuca winy na króla. On również część tej winy, część tej odpowiedzialności bierze na siebie. I lekcja dla nas. Łatwiej się nieraz podpisać pod sukcesy. Jeżeli coś by nam się udało, to my to zrobili. Ale jeżeli się komuś noga powinie, no to wskażemy palcem, to on. W szczególności we wspólnocie, w Bożym Kościele nie powinno mieć to miejsca, bo tą wspólnotę wówczas się rozbija przez takie świadectwa. Powinniśmy być razem. Jeżeli komuś się noga powinie, być może komuś się coś nie podoba tutaj, jak toczą się te nabożeństwa, nie wytykajmy palcem, a raczej uczmy się tworzyć jedność, uczmy się tworzyć wspólnotę, abyśmy razem spróbowali się zatroszczyć o to, aby to tutaj nasze przebywanie miało dla każdego z nas radość i takie wyobrażenie, jakie ktoś chciałby, aby to nabożeństwo wyglądało. Idąc dalej, znowu odnosząc się z tą historią do naszego życia, to jest też tak, że gdy spojrzymy na tą historię w takim kontekście, to co pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, że wszystkie historie związane z Izraelem wydarzyły się dla naszego pouczenia. Apostoł pisze, że każda z tych historii ma wydźwięk też w naszym życiu. To musimy, myślę, jeśli popatrzymy na to słowo szczerze, powiedzieć sobie też, że my, jako chrześcijanie, również odchodzimy nieraz od Bożej obecności, od przeżycia Pana Boga, od tej bliskości, tak jakby Pan Bóg chciał. Tak Izrael kiedyś, w Izraelu była ta arka na peryferiach, gdzieś tam daleko, tak również ta bliskość, ta intymność, ta więź, odczuwalna więź nasza i Boga, również gdzieś jest daleko na peryferiach naszego życia. Co jest tego przyczyną? Myślę, że też trzeba popatrzeć nieraz prawdzie w oczy, że nieraz chrześcijaństwo i nieraz to życie tutaj, zborowe życie, życie w służbie, traktujemy nieraz jako taki dodatek do naszego życia. Jako coś, co jest jakąś rzeczą dodatkową, ale główną rzeczą w naszym życiu nieraz jest praca, nieraz te rzeczy, te plany, które chcemy my realizować. A chrześcijaństwo jako coś jeszcze, być może dla lepszego naszego samopoczucia. Nieraz jest tak, że żyjemy momentami. Mamy momenty relacji z Bogiem, mamy momenty modlitwy, a istotą chrześcijaństwa jest to, aby więź z Bogiem była stała. Aby nie była jakąś chwilą, aby nie była aktem, aby nie było to życie od aktu do aktu, od chwili do chwili, ale abyśmy czasami w zaaferowaniu, w tych sprawach, w których żyjemy na co dzień, nie zapomnieli o tym, aby dbać o bliską, intymną relację z naszym Panem. Niektórzy, trochę jestem w internecie i czytam różne nieraz fora, tutaj Mariola jest też specjalistką większą ode mnie od tych rzeczy. Nieraz się czytam tam takie rzeczy, że niektórzy chrześcijanie mierzą nieraz odrodzenie innych chrześcijan poprzez doktrynę. Że jeżeli ten wierzy tak, a tak, to jest odrodzony, jeżeli wierzy inaczej, to odrodzony nie jest. Patrzę na te słowa i tak myślę sobie, niepewne to kryterium jest. Skoro Bóg mówi, że poznanie jest tylko cząstkowe, to trzeba mieć dużą odwagę, żeby w taki sposób oceniać ludzi. Natomiast ja mierzę czyjeś odrodzenie, czy ktoś faktycznie jest odrodzony w Panu, czy nie jest, jego praktyczną stroną życia. Czy jest człowiekiem, który tęskni za Panem? Czy jest człowiekiem, z którego Jezus Chrystus emanuje? Czy jest człowiekiem, który żyje w służbie? Czy jest człowiekiem, który raduje się w Panu? Czy jest człowiekiem, który owocuje? To jest dla mnie świadectwo, jego owoc. Czy faktycznie dostąpił odrodzenia? I tak naprawdę myślę, że tego nie da się ukryć. Jeżeli ktoś mówi, ja żyję z Panem, Bóg jest we mnie, a chodzi sposępniały, nie ma w nim modlitwy, nie ma w nim życia, to myślę, że oszukuje samego siebie. Tak powiedzieliśmy, słowa łatwo jest mówić, a o naszym życiu decyduje nasz owoc. I zresztą Pan Jezus mówi również, że po owocach poznacie ich. Dlatego kolejne pytanie, jakie sobie zadaję też do siebie, czym różnimy się od zwykłych ludzi? Mamy to pragnienie, aby nieść Ewangelię i dzielić się Ewangelią z ludźmi. Mamy to pragnienie, aby Bóg przysposabiał ludzi, też może też do naszego tutaj zboru. Byłoby pięknie. Ale co dajemy ludziom, co im pokazujemy, co mogłoby ich zachwycić w naszym życiu? Bo jeżeli nasze życie różni się od innych tylko tym, że zamiast do hipermarketu w niedzielę idziemy do kościoła, to mało. Mnie by to nie pociągnęło. Pan Jezus mówi coś więcej. Macie być światłem. Ma być was uczynek. Ma być was wrażliwość, ciepło, dobre słowo. Macie być przykładem. Ja mam być was. Dlatego czy wywołujemy u ludzi to poczucie, być może takie drapanie się po duszy, że coś w moim życiu jest nie tak? Czy ludzie, gdy na nas patrzą, to zażywają tak, jakby zażyli soli? Sól, Pan Jezus mówi, że jesteśmy solą. Jak sól da się na język, to czyni ona pragnienie. Czy ludzie w kontakcie z nami mają pragnienie tego, aby żyć życiem takim, jakim żyjemy my? Czy mają pragnienie zakosztować, jak dobry jest Jezus Chrystus? Dlatego, kochani, to są rzeczy, które myślę są związane z tym, że Bóg dzisiaj mówi do nas, że oto pożądam ducha, którego w was utwierdziłem. Nie tyle pragnę, ale co pożądam, abyście byli tym świadectwem, abyście byli tak silni, jak ja jestem silny w was. Abyście to wy wpływali na świat, a nie ażeby świat wpływał na was. I to można bardzo też łatwo porównać, w jaki sposób troszczył się o społeczność z Bogiem pierwszy Kościół. Czytaliśmy Dzieje Apostolskie i czytaliśmy tam o trwaniu na modlitwie. Czytaliśmy tam o odważnym głoszeniu Jezusa Chrystusa. Kiedy tej odwagi nie było w pierwszym kościele, to Kościół nie mówił, no nie mam odwagi, w takim razie nie będę głosił. Kiedy nie było tej odwagi, Kościół zgromadził się na wspólnej modlitwie, aby o tą odwagę prosić. I tą odwagę uzyskał. Wstąpił Duch Święty i tą odwagę mieli i odważnie głosili Jezusa Chrystusa. Czytamy list do Filipian. Wspaniałe słowa, w którym wszyscyśmy się zachwycili. Wielkie świadectwo Pawła Apostoła. Paweł Apostoł mówi bardzo odważnie, ja bym się nie odważył takich słów powiedzieć. On powiedział, i to była prawda o jego życiu, zawsze i teraz, mówi, z całą swobodą i z całą jawnością Jezus Chrystus uwielbi się w moim ciele. Z całą swobodą, czyli bez żadnych przeszkód, z całą jawnością, czyli w pełni, w całej okazałości. Jezus Chrystus uwielbiał się w ciele Pawła Apostoła, bo tak żył. Miał takie priorytety, miał takie pragnienia. Nie udawał. Wszystko było w jego życiu prawdą. Do tego wzywa nas Bóg. Bóg mówi, tego ducha pożądam was, aby właśnie zrodził taki owoc, jak zrodził w Pawle apostole. I myślę, że zasmucanie Ducha Świętego, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich też, niekoniecznie jest związane z jakimś grzechem, ale nieraz związane jest ze stylem życia naszego. Jak żyjemy na co dzień, co nas interesuje, za czym gonimy. Wróćmy znowu do tej historii. Czyli Arka została uprowadzona przez Filistyńczyków, potem oddana, to powiedzieliśmy, do domu Abinadaba. I potem czytamy takie słowa, że Dawid postanawia sprowadzić Arkę do Jerozolimy. I czytamy druga księga Samuelowa, 6 rozdział. Będę czytał od 3 wersetu do wersetu 8. Dzieje się tak. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całym zapałem przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przybyli na klepisko na Kona, Uza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzie i poraził go tam Bóg za ten podstępek, także umarł przy Arce Bożej. A Dawid strabił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzę i nazwał to miejsce Perez Uza. Tak jest po dzień dzisiejszy. Dawid, myślę, że możemy powiedzieć o Dawidzie, że jego serce miało dobry stan. Przypomniał sobie po tylu latach o Arce Bożej. Chce ją sprowadzić do Jerozolimy, sprowadza ją, myślę, z radosnym sercem. Czytamy, że tańczy, są tam, grają i tańczą, grają na grzechotkach, na cymbałach, na harfach, na różnych instrumentach. Jest radość z tego, że Boża obecność powraca do Izraela. I tu taki cios. Bóg poraża człowieka, który wydawałoby się chce zrobić rzecz dobrą, bo chciał uchronić Arkę, aby ona nie upadła na ziemię z tego wozu. I człowiek ginie. Co musiał pomyśleć sobie Dawid? Boże, dlaczego? Chcę czynić dobrze, a tu taki cios. Napisane jest, że Dawid się uląkł Pana. Nastało w nim przerażenie. Sytuacja od radości, od tańca zmieniła się diametralnie. Nagle wszyscy, którzy tam byli, popadli w strach. Ale jest to pytanie, czemu zginął Uza? Myślę, że drodzy, czasami pragniemy dobrych rzeczy, że chcemy służyć Bogu, ale chcemy to robić po swojemu. Myślimy nieraz, że Boża łaska w naszym życiu po prostu nam się należy. Że Bóg to, czy coś zrobimy tak, czy tak, będzie nam błogosławił. Wystarczy, może się pomodlić i będzie dobrze. Natomiast ta historia uczy nas, że aby służyć Bogu, trzeba Mu służyć w taki sposób, jaki On chce. Dawid sprowadził Arkę z ochotnym sercem, ale to zrobił nie w taki sposób, jaki chciał Pan Bóg. Ponieważ chociaż na wozie było szybciej ją sprowadzić do Jerozolimy, ale tego nie chciał Bóg. Arkę się nie woziło, Arkę się przenosiło. Arka miała specjalne pierścienie, w które wkładano się drążki, dzięki którym ta arka mogła być przeniesiona do Jerozolimy. I też nie każdy mógł ją nieść. Mogli ją tylko nieść lewici. I to było przyczyną śmierci Uzy. Dawid nie zajrzał do zakonu. Nie zajrzał cały lud, może kapłani i reszta, która była odpowiedzialna za to, nie zajrzała do Bożych ksiąg, w jaki sposób tą arkę należało przynosić. Zrobili ją po swojemu i Bóg zapłonął gniewem. Bo to słowo, które czytamy, nie napisane jest nadaremno. Bóg chce przede wszystkim też posłuszeństwa. Czytajmy dalej. Co robi Dawid po śmierci Uzy? Ten sam rozdział, od 9 do 11 wersetu. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska? Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gad. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gad przez 3 miesiące, a Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie. I znowu dziwna rzecz. Dawid z przerażenia w takim razie być może sobie pomyślał, być może Pan Bóg chciał, aby ta Arka była w tamtym miejscu, aby ją nie dotykać. Sprowadził ją do domu też nie Żyda, nie Izraelczyka, do Obed-Edoma i okazuje się, że 3 miesiące wystarczyło, aby znowu Pan Bóg objawił, że dalej czyni błogosławieństwo związane z Arką, ale wymaga szacunku dla niej. Nie wiemy, jakie to było błogosławieństwo, ale wiemy, że wszyscy ludzie je zauważyli. I Dawid znowu pewnie się zastanawia, co ja tak naprawdę zrobiłem nie tak. I to jest też piękna lekcja, że Dawid się nie poddaje. Pierwsza próba nieudana, ale Dawid podejmuje drugą próbę. Sprowadzę ją do Jerozolimy. I czytamy, co Dawid zrobił w pierwszej księdze Kronik, 15 rozdział. Będę czytał od wersetu 2. Wtedy rzekł Dawid: nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz Lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki. I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. I potem jest wymieniane, są w kolejnych wersetach, kogo wezwał Dawid, ale czytajmy od wersetu potem 11. I wezwał Dawid kapłanów, Sadoka i Abiatara oraz Lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Aminadaba i rzekł do nich: wy jesteście naczelnikami rodów lewickich. Oczyście się, wy bracia wasi, i przenieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bo się go nie zapytaliśmy, jak należało. Może tyle. Bośmy się nie zapytali, jak należało. Jak myślicie, co przez te 3 miesiące robi Dawid? Myślę, że przez te 3 miesiące Dawid otwiera zwoje zakonu i czyta. Otwiera instrukcję, że tak się wyrażę, obsługi Arki Bożej i czyta w chociażby druga księga Mojżeszowa, w jaki sposób Arkę należało przenosić. Więcej, czyta, że tej Arki należało w ogóle nie dotykać. Ba, nie można było na nią nawet spoglądać. Dawid to wszystko się dowiaduje. Więcej tam czyta, kto mógł przenosić tą Arkę. I Dawid, gdy to wszystko zrozumiał, sprowadza Lewitów, nie tylko ich sprowadza, tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za Arkę, ale również każe im: oczyście się, abyście z szacunkiem i z należytą czcią, jako ludzie oczyszczeni, przenieśli tą Arkę do Jerozolimy. 3 miesiące potrzebował Dawid na to, aby zrozumieć, co do niego mówi Pan. 3 miesiące potrzebował na to, aby zrobić tą dobrą rzecz, sprowadzić Arkę, ale nie według jego zamiarów, ale według Bożej myśli. I lekcje dla nas. Chciałbym wyciągnąć tutaj z tej historii, z tego zdarzenia. Jeżeli my zaniedbamy społeczność z Panem, to jest tutaj jakby taka recepta, w jaki sposób do Pana powracać. W jaki sposób powracać do tej bliskości z Panem, do przeżywania tej realności Pana. Trzeba się oczyścić. Oczyścić z tego, co nas oddziela od Boga. A żeby się oczyścić, trzeba się zatrzymać. Trzeba uczynić refleksję nad swoim życiem i zadać sobie może bolesne, szczere pytania: co w moim życiu jest nie tak, że moje życie z Panem być może kuleje? I być może wtedy dostrzeżemy, że są rzeczy, jakie to rzeczy, które oddzielają nas od Pana. Być może dostrzeżemy, że poświęcamy zbyt dużo czasu, być może rzeczom takim jak telewizor, może komputer, być może dostrzeżemy, że tymi rzeczami jest praca, dodatkowa praca, praca za pracą i nowa praca, jeszcze praca, być może dostrzeżemy, że tą rzeczą jest nasz zły język, może nasz sąd nad innym człowiekiem, być może dostrzeżemy, że jakaś nieżyczliwość, podejrzliwość, być może dostrzeżemy w sobie dumę i pychę, że te wszystkie rzeczy, które są w nas, oddzielają nas od Boga. I Pan Bóg mówi, z tych rzeczy trzeba się oczyścić. Jak się oczyścicie, wtedy przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mojej obecności. Odkupujcie czas. Paweł apostoł pisze do Efezjan. Myślę, że to są słowa skierowane właśnie do nas. Nieraz trzeba odkupić czas, aby znaleźć czas dla Boga. Abym w tym wszystkim zagonieniu, w tych wszystkich rzeczach, które robimy na co dzień, aby mieć ten czas ciszy, czas spotkania się z Bogiem sam na sam. I kolejna rzecz, którą chciałbym wyciągnąć z tej historii, to jest to, że to nie my wyznaczamy drogę do Boga, a to Bóg wyznacza drogę do siebie. Bóg oczekuje od nas rozmyślnej służby dla Niego. To jest też dla mnie lekcja, którą biorę dla siebie, że nie jest tak, że nie wiadomo jak, byleby cokolwiek zrobię, będzie dobrze. Bóg oczekuje od nas rozmyślunku, abyśmy robili coś w sposób przemyślany. W Księdze Objawienia na początku tej księgi zapisane są słowa: błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Dlaczego błogosławiony jest ten, kto czyta? Bo łatwiej jest, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy jesteśmy nim napełnieni, kiedy to Słowo nas wypełnia. Łatwiej jest zrozumieć to, czego konkretnie chce od nas Pan Bóg. Usłyszeć konkretnie Jego Słowo, które Pan Bóg być może przypomni nam jakiś werset, jakieś słowo i wskaże nam właśnie to słowo w jakiejś sytuacji, w zdarzeniu, gdy będziemy tego potrzebować. Wskaże nam drogę do siebie. Łatwo jest, czytając słowo, ustrzec się tego, o czym mówi Dawid, bośmy się go nie zapytali, jak należało. Można się zapytać Pana Boga, jak trzeba postępować, zaglądając do tej księgi. Jeżeli jest jakaś we mnie zadra w stosunku do mojego brata lub siostry, to tu jest odpowiedź. Pan Bóg mówi, przebaczajcie sobie, tak jak ja wam przebaczyłem w Jezusie Chrystusie. I wiele, wiele, wiele innych takich odpowiedzi. Kiedy jest we mnie jakaś niezgoda z drugim bratem, czy z być może ludźmi w pracy, gdziekolwiek, też tu znajdę odpowiedź. Jeżeli to od was zależy, pokój zachowujcie ze wszystkimi. Wiele, wiele wskazówek, wiele, wiele Bożego głosu, jak mamy żyć. Tylko czy chcemy się posłuchać, co do nas mówi Pan Bóg. I podsumowując, kochani, chciałbym to, co dzisiaj chciałem przekazać, to jest to, że tak jak Izrael zaniedbał troskę o Pana Boga, tak samo możemy zaniedbać ją i my. Tak samo jak Izrael gdzieś tam na peryferię położył arkę i była ona w zapomnieniu przez długie lata, tak samo Boża obecność może być na peryferiach naszego życia. Życie z Bogiem może stać się suchą rutyną w naszym życiu. Jakąś rzeczą oczywistą, którą robimy codziennie, której nie przeżywamy. Może coś w naszym życiu, uczucie do Boga może spowszednieć. Może być tak, że nie będziemy przeżywali radości ze zbawienia. Psalmista mówi o radości ze zbawienia, mówi o radości ze służby, mówi o, jak czytamy psalmy, o rozważaniu dniem i nocą o Bożym prawie. Gdy coś nam powszedniej, nie ma tego, bo gdzieś to wszystko zanika, jest obok. Powszedniość jest wrogiem naszego życia. Odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Te słowa mówi Jezus do Efezjan. Jakie słowa Jezus skierowałby do mnie dzisiaj? Jakie słowa by skierował do nas jako do Kościoła? Czy jestem świeży Bożą miłością? Czy mogę powiedzieć o sobie i patrzeć na moje życie w aspekcie ofiary? W aspekcie ofiary, która płonie i jest miła przed Panem Bogiem? Jeszcze może jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to znana historia. Kiedy przychodzą faryzeusze do Pana Jezusa i mówią mu, to jest pieniążek, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie? Znamy tą odpowiedź Pana Jezusa. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I tak patrzę na to w kontekście tego, co chcę dzisiaj przekazać, na te słowa, że Pan Jezus mówi, słuchajcie, są rzeczy, które należą do tego świata i są rzeczy, które należą do Boga. Pieniądze nie należą do Boga, nie należą do tego świata, o którym ja wam mówię. Pieniądze są związane z tym światem. Ja wam mówię o czymś innym. I Pan Jezus mówi, oddajcie w takim razie to, co należy do tego świata, temu światu. Oddajcie pieniądze Cezarowi, ale Bogu oddajcie to, co należy do Boga. I patrzę dzisiaj na te słowa tak, że nieraz byciu pochłoniętym za pracą można popatrzeć w taki sposób, że będziemy Bogu oddawać duże pieniądze, może w kolektach, będziemy dawać pieniądze na służbę, bo będziemy ich więcej zarabiać. Nieświadomi tego, że to, co interesuje Pana Boga, serce, będziemy oddawać światu. Dlatego Pan mówi, słuchajcie, abyście nie weszli w tą pułapkę. Pieniądze, ja tymi pieniędzmi się nie interesuję. One są przydatne do służby też, ale przede wszystkim patrzcie na wasze serce, bo to, co mnie interesuje w waszym życiu, to jest wasze serce. I tego zazdrośnie pożądam. Każdego dnia patrzę, jacy jesteście. Zazdrośnie pożądam ducha, którego was utwierdziłem. Módlmy się o to, abyśmy rozeznawali, kiedy błądzimy, kiedy być może idziemy nie tą drogą, którą chce od nas Pan Bóg, abyśmy żyli w taki sposób, aby Bóg był z nas dumny. Amen.